Dzień dobry. Ostatnio miałem czelność zarysować nieco sytuację po wyborze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Krótko mówiąc, nie wszyscy byli zachwyceni i to nie tylko ze względów patriotycznych. Wielu szlachciców uważało, że to jest zagrożenie zarówno dla ich pozycji, jak i ich portfeli. Część z najbardziej niezadowolonych zawiązała Konfederację Barską, która dokonała czegoś absolutnie wyjątkowego w naszej historii. Tak jest, zamachu na króla. Kto go wymyślił? Jak został przygotowany, jak przeprowadzony i jakie były skutki? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Pomysłodawcą był Stanisław Strawiński, aczkolwiek nie miał w ekipie buntowników takiego autorytetu i statusu, żeby tak śmiałą akcję zorganizować. Musiał uzyskać przyzwolenie samego Kazimierza Pułaskiego, który przyklasnął tej idei dość szybko. Kiedy dokładnie? Tego niestety nie wiemy, ale jest teoria, że plan klepnięto już latem 1770 roku, czyli, może przypomnę, 6 lat po wyborze Poniatowskiego na króla. Kiedyby jednak decyzja nie zapadła, to z wykonaniem trzeba było zaczekać i to dość długo, bo do listopada kolejnego roku. Wróćmy do panicza Strawińskiego, bo na pomyśle jego udział się w tej całej imprezie absolutnie nie skończył. Korzystając ze swoich znajomości na królewskim dworze, Strawiński miał się dowiedzieć, kiedy król będzie najbardziej bezbronny, innymi słowy, kiedy będzie najlepszy moment do ataku. W pewnym momencie jego informatorzy poinformowali, że 3 listopada władca zaplanował wypad z wizytą do Michała Czartoryskiego. Niedaleko, bo na ulicę Miodową, więc obstawa raczej nie będzie silna. Strawiński nie miał wątpliwości, że to świetna okazja i dał znać zamachowcom. Ilu ich było? 26 pod dowództwem rotmistrza Łukawskiego. Żeby uniknąć złapania, niewygodnych pytań i w ogóle porażki, to broń ukryli w sianie transportowanym na wozie. Później wóz zaparkowali w stajni i czekali na sygnał. Wreszcie ruszyli. Było około 21:30, kiedy na Miodowej z kilku stron napadli na królewską karetę, której obstawa zgodnie z przewidywaniami nie miała szans. To znaczy, kto wie, może i miała, bo nawet w obliczu liczebnej przewagi przeciwników można przecież było dać z siebie wszystko. Tymczasem większość ochrony Poniatowskiego uciekła. Jak należy, walczyło tylko dwóch, co jeden przypłacił zdrowiem, a drugi życiem. Co w tym czasie robił władca? Wiedziony naturalnym instynktem postanowił we własnym zakresie ewakuować się z ostrzeliwanej przez zamachowców karety, ale nie uciekł daleko. Dostał szybko cios szablą w głowę i... umarł? No nie. Cios był dość lekki, ale wystarczający, żeby Stachu przestał uciekać. Zamachowcy pojmali króla i uciekli do Lasu Bielańskiego, a ich celem miała być Częstochowa, siedziba główna Konfederatów. Kiedy tam dotarli? Nie dotarli. Bo kiedy król został na jakiś czas sam na sam z dowódcą oddziału, który miał go eskortować, czyli Janem Kuźmą, to uruchomił na pełną moc swoje oratorskie umiejętności. Bo co by o królu Poniatowskim nie mówić, to gadane miał niesamowitą i nie ma lepszego dowodu niż właśnie te chwile po porwaniu, kiedy to przekonał zamachowca, by odstawił go w bezpieczne miejsce. Władca zapewnił go o tym, że nie pożałuje tej decyzji, a Kuźma uwierzył i uniżenie przepraszając, odstawił króla do jednego z okolicznych młynów. Młynarz musiał być potężnie zaskoczony wizytą władcy, ale jego rola nie skończyła się na gościnie. Król przecież nie mógł ryzykować wracania solo do pałacu. To też właśnie pan młynarz sprowadził dla władcy gwardię, już silniejszą, 150 chłopa. Pod taką eskortą Stanisław August Poniatowski, tylko lekko poobijany, wrócił do siebie. Czy to koniec historii? Absolutnie nie. Bo przecież trzeba było rozliczyć winnych za... No właśnie, za co? To była próba morderstwa czy porwanie? O zgrozo nie wiemy. Kiedy plan upadł, to żeby dostać jak najniższy wymiar kary, tłumaczono, że plan był tylko taki, żeby królowi dać nauczkę, żeby się ogarnął. Podejrzewam, że jednak pierwotnie chodziło albo o zabójstwo, albo o porwanie i zmuszenie do abdykacji. Tego nigdy się nie dowiemy, natomiast wiemy, jak całe to zamieszanie odebrał władca. Otóż Stanisław August Poniatowski zinterpretował zamach na siebie najgorzej jak się dało, czyli w swoim stylu. Uznał bowiem, że fakt, iż przeżył, jest jasnym sygnałem od Boga, że to, co robi, jest dobre i ma swoje dzieło kontynuować, nic w swoim zachowaniu nie zmieniając. Tymczasem oskarżeni zaczęli się wzajemnie wsypywać. Strawiński twierdził, że działał wyłącznie z polecenia swoich przełożonych i gdyby to od niego zależało, to on by kochanemu królowi nieba przychylił. Oczywiście Pułaski twierdził coś dokładnie odwrotnego. Efekt był taki, że w wyniku procesu z 1773 roku zamachowców bezpośrednio zaangażowanych w akcję skazano na śmierć, a niektórzy ubiegli nawet sąd, bo zmarli wcześniej w areszcie. Okej, nie wszystkich zamachowców, bo komu się upiekło? Oczywiście, że zgodnie z królewską obietnicą Janowi Kuźmie, typowi, który odstawił króla do młyna. Nie tylko skończyło się na łagodnym wymiarze kary, jakim była banicja, ale gdy osiedlił się we Włoszech, to otrzymywał królewski zasiłek w podzięce za najprawdopodobniej uratowanie mu życia. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.